hiszpańskim filmie jest taka scena, kiedy George Sand mówi do Chopina: tak naprawdę ciebie interesuje tylko twoja własna choroba i twoja muzyka, nic więcej. Ty nie potrafisz kochać. Myślę sobie, że te słowa gorzkie bardzo stanowią też rodzaj takiego kręgosłupa pańskiego filmu. On tak naprawdę wokół tych dwóch ważnych elementów jest skonstruowany i toczy się akcja tego filmu.
Ta decyzja jest związana z analizą w ogóle życia Rusa Chopina. Ja jako współscenarzysta, ja nie mogłem znaleźć klucza do scenariusza. Ja nie mogłem znaleźć tego antagonisty, jak w filmie Mozart jest Salieri, prawda? Jest w innych filmach, jest zawsze jakiś wróg, jakaś przeszkoda po prostu, którą musi pokonywać główny bohater, dążyć do jakiegoś celu. No tu tym celem była szybka śmierć, więc słabo. I stwierdziłem, że po analizie życiorysu, bardzo wnikliwej, stwierdziłem, że jego życie to była walka jego samego z problemem muzyki i śmierci. To znaczy muzyka była kochanką, a śmierć była żoną. Chciałem przeprowadzić taki temat. Dlatego na początku filmu jest coś w rodzaju diagnozy, a potem spełniająca się diagnoza, ale podstawą jest muzyka. I rzeczywiście w tej rozmowie z matką, na początku prawie filmu, nie spoilerując, on się przyznaje do tego. On mówi bardzo szczerze. Nie potrafi zakochać. Ale cała miłość jest w muzyce potem. Więc wszystkie emocje przerzuca jego geniusz na muzykę. Wszystkie. Nie zostawia tych emocji dla ludzi cielesnych, tylko wszystko jest wpakowane w muzykę.
Jest też artystą, powiedziałbym, w takiej dość komfortowej sytuacji, paradoksalnie. Uwielbiany, kochany, podziwiany. Sława go napędza. No i jednocześnie ta sława w pewnym momencie nie daje mu satysfakcji. To też jest bardzo ciekawa obserwacja w pana filmie.
Wie pan, no sam jestem jakimś twórcą, chociaż Wajda zawsze uważał, że reżyser nie jest artystą i ja też nie czuję się artystą, ale no, czuję się twórcą. I mnie się wydaje, że chyba jest w takim genie artysty czy twórcy być niezadowolonym z tego, co się osiąga. I nie ma takiego kresu, który by spowodował, że no teraz już jestem spokojny, już osiągnąłem wszystko, co chcę. Nawet wydaje mi się, że Oscary tego nie dają w branży filmowej, czy jakieś nagrody w Cannes, czy w Wenecji. Dlatego na końcu te nagrody są nieważne. Ważne jest to po prostu, czy ja chcę dalej coś światu powiedzieć.
Ale też jedna ważna rzecz, która wynika z pana filmu, dla mnie przynajmniej. Geniusz może rozwijać się jedynie w samotności. Strasznie to jest przykre i trudne, ale jeżeli spojrzymy na tych największych, najbardziej twórczych artystów, to tak jest.
Wie pan, to chyba wynika z tego, że stabilizacja jest przeciwnikiem wolności w jakimś sensie. I artysta musi być wolny, wobec czego stabilizacja przeszkadza w jakimś sensie w byciu wolnym. I to jest chyba podstawa.
No i jeszcze jedna scena z pana filmu, kiedy załamany Chopin idzie na zakupy. Kupuje całą masę rzeczy niepotrzebnych. Wie pan, przypomniałem sobie natychmiast taką opowieść znajomego Michaela Jacksona, który opowiadał niemal dokładnie to, co pan zrobił w filmie o Fryderyku Chopinie. Jackson wchodził do sklepu i kupował zabawki, gadżety, wydawał mnóstwo pieniędzy, a potem ciężarówki odwoziły te niepotrzebne rzeczy do jego rezydencji. Pański film jest absolutnie filmem współczesnym.
No, chciałem zdecydowanie zrobić film współczesny, bo wydaje mi się, że dzisiaj ja sam w domu widzę, ile paczek z różnych firm transportowych przychodzi do mojej żony i do mojej rodziny. Ja akurat nic nie kupuję, bo ja nie umiem w ogóle się posługiwać tymi systemami. Natomiast to jest bardzo współczesne. Zakupoholizm jest przejawem, no, rekompensaty sobie czegoś, jakiegoś niedostatku. Scena zakupów to jest scena po jego psychicznym rozczarowaniu, bo jego narzeczona jednoroczna wyszła za mąż, więc jest zdradzony. Co można wtedy zrobić? No, albo coś komponować, ale też myślę, że jest się w tak ekstremalnym nastroju, że się idzie na zakupy, kupi sobie same bzdury. Chopin nigdy nie miał pieniędzy, był totalnym utracjuszem, zarabiając fortuny. Więc to było niesamowite. On do końca życia był biedakiem, który cały czas się utrzymywał na powierzchni, bo jakieś kobiety go utrzymywały, bo go kochały chyba za geniusz, za osobowość. I nie spały z nim, bo był impotentem pod koniec. Więc nie miały korzyści seksualnych. Uwielbiały go po prostu. Więc mnie się wydaje, że to jest cały bardzo współczesny temat w kostiumie XIX-wiecznym, ale w XIX wieku też było tak współcześnie jak dzisiaj, w tym sensie różnych przeżyć. Mnie szalenie na tym zależało, zakupoholizm. Cholera, COVID. Melanże do rana, do 10 rano, ale nieraz dwa dni trwały, on w tym uczestniczył. Potem brał narkotyki, bo bolało. No co prawda to było opium, no ale opium stało się, jeżeli się dużo bierze opium, to jest silny narkotyk na końcu. Są przerwane koncerty. Masa takich współczesnych rzeczy, która była też wtedy, albo wtedy było to coś, co jest dzisiaj. Bardzo mi na tym zależało.
Też ta rytmiczność filmu to jest też klucz do opowiadania tej historii.
No oczywiście, dlatego że wszystko dramaturgiczne było. Zobaczyłem ten duński film Najgorszy człowiek na świecie i stwierdziłem, że może można opowiadać w obrazach, które jednak posuwają jakoś tą akcję do przodu, ale to są obrazy, dlatego są ściemnienia i są te akty, prawda, które jakoś rytmizują też ten film. No i sam rytm filmu na początku jest bardzo taki żwawy, a później też trochę zwalnia po prostu.
Trochę teledysk w pewnym momencie nawet.
Tak, bo używałem znów tych współczesnych jakichś metod, no bo nie chciałem absolutnie zrobić filmu klasycznego. W ogóle sposób realizacji widzowie tego może nie odczują do końca, ale też jest w jakimś sensie może nie tyle nowatorski, ile taki, który w Filipie używaliśmy, że kamera jest cały czas z bohaterem. Teoretycznie tracimy potworne ilości pieniędzy na to, żeby czwarte tło było aktywne, ale nie widzimy szczegółów. I to jest bardzo takie nonszalanckie i to było najdroższe, ale chodziło mi o to, żeby pokazać jednostkę człowieka prawdziwej rzeczywistości, będąc przy nim. Więc to jest taki zabieg właśnie bardzo drogi.
W Chopinie zauważył pan współczesnego artystę, geniusza. To myślę sobie, że wielu biografów Chopina będzie miało żal.
Oczywiście, nami się na szczęście bardzo życzliwie opiekuje Narodowy Instytut imienia Fryderyka Chopina i tam znaleźliśmy taki spokój twórczy, bo ja konsultowałem ten scenariusz i w ogóle na każdym etapie, nawet montażu, przedstawiciele tego instytutu oglądali różne wersje, bo chciałem, żeby byli po mojej stronie. Więc jeżeli chodzi o stronę muzyczną i tak dalej, to ten film jest bezbłędny w sensie wykonania takiego technicznego. Natomiast jeżeli chodzi o życiorys, to oczywiście główny problem polega na tym, że my przez lata edukacji zostaliśmy totalnie oszukani przez edukatorów. Dlatego, że podstawowa rzecz, która nasunęła mi się po bardzo głębokiej analizie tych wszystkich dokumentów, to jest ta tęsknota do Polski. To jest takie zawracanie głowy, dlatego że on wyjechał z Polski mając tam 20 parę lat. Był bardzo żywym chłopcem, dynamicznym, nieludzko, tylko ciągle trochę kaszlącym. I obserwował i słuchał. Był geniuszem. Pamiętał dźwięki, może pamiętał szum wierzby, ale na pewno nie wspominał wierzby, nie wspominał chłopca z fujarką. A potem w stereotypie tego Chopina, żeśmy ośmielili się interpretować, że on napisał coś, bo tam jest element, chłopiec idzie wśród pól i gra na fujarce. I te skojarzenia obrazowe zabiły w ogóle jakiś sens. On tylko nasłuchiwał muzyki i on te elementy ludowe, kolędy i tak dalej brał z dźwięku, a nie z jakiegoś obrazu. Nie wspominał kolędy, stołu, choinki, pasterki, tylko po prostu pamiętał muzykę.
Ktoś powie, że muzykę pokazać na ekranie w filmie jest stosunkowo łatwo, ale jak pokazać proces twórczy artysty już łatwo nie jest.
Dla mnie muzyka w tym filmie nie odgrywa jakiejś podstawowej roli, bo przede wszystkim chodziło mi o psychologię Chopina, dlatego tu nie ma bardzo długich koncertów. Jest bardzo dużo muzyki Chopina, ale one trwają z reguły po 30, góra 40 sekund, dlatego na końcu on gra dłużej, bo chciałem, żeby jednak raz zagrał dłużej. No też nie doszło to do końca. Też z powodów technicznych, że Eryk Kulm jako aktor, który musiał się tych utworów nauczyć, nie byłby w stanie nauczyć się dłuższych fragmentów, bo musiałby się 2 lata co najmniej przygotowywać. Ale myślę, że wybór muzyki, którego dokonałem, i to był totalnie mój wybór, i dlatego niektórzy mają pretensje, że nie ma tego, nie ma tego, nie ma tamtego. Ja czułem, że to ma być ta muzyka, bo ona ma pasować też do scen. Ja się cieszę na tą kontrowersję. Jadę na takie sympozjum do Łodzi, gdzie będziemy mówić o naturze Chopina. Tak zacieram rączki, ponieważ uważam, że w tej chwili jestem najlepszym w Polsce specjalistą, na świecie nawet powiedziałbym, od natury Chopina.
Jak wykreować świat, o którym tak naprawdę nie wiemy? Oczywiście jest XIX wiek w książkach, w literaturze, na sztychach obrazów, ale fotograficznie nie istnieje. To po pierwsze. Po drugie, ta codzienność. Bo nawet jeżeli mówimy o literaturze i malarstwie, to zazwyczaj jest to jakiś ułamek rzeczywistości elit. A jak tę szarość Paryża, domów, służby pokazać?
To jest znów sprawa pieniędzy i możliwości dokumentacji. Ja byłem sam parę dni w Paryżu w Muzeum Karnawale, to jest Muzeum Historii Miasta Paryża. Poszedłem tam do nieprawdopodobnej biblioteki i w sumie ten świat jest wykreowany z ilustracji, z obrazków, bardziej niż z opisu. Paryż tak, był szczytem, topowy top kultury i muzycznej, każdej, muzycznej przede wszystkim, strojów, mody i tak dalej. Z drugiej strony był miastem, w którym mieszkało ponad 1 000 000 osób wtedy, chyba 1,5 miliona, gdzie była też potworna bieda, bardzo dużo prostytucji, biedaków, bardzo dużo różnych kultur, multikulti, czarni, którzy byli generałami nawet. Więc ta kultura się przenikała bardzo głęboko, nie tylko, że to nie byli służący, to nie byli ludzie z Ubera, odgrywali jakieś role w ogóle. I to było miasto przede wszystkim, co jest opisane, straszliwie głośne. To miasto po prostu było opresyjne, tam nie było chwili spokoju. Całą noc, cały dzień wrzało. Jak się skończyły melanże i biedni przestali się bawić na ulicach, to przyjeżdżało zaopatrzenie, które było na kołach oczywiście, to były zaprzęgi, prawda, i tak dalej. Było strasznie dużo dzisiejszych food trucków i w ogóle takiego handlu obwoźnego w końskich zaprzęgach, czyli był budy, tam był rzeźnik, tam był mleczarz, tam był piekarz, sukienki, krynoliny, wszystko. Oczywiście dla bardziej takiej ubogiej grupy ludzi. Więc chciałem pokazać przez dźwięk, i bardzo mi na tym zależało, żeby to miasto było głośne, żeby ono było opresyjne, niespokojne cały czas, a artysta chce no, mieć jednak jakąś ciszę. Nie wiem, dlaczego Fryderyk Chopin nie wyjechał w czasie zarazy z Paryża. Był jedynym zamożnym w miarę kompozytorem, który nie skorzystał z tej propozycji wyjazdu, bo proponował mu do Matuszyński, bo to jest wszystko zapisane. Jego przyjaciele i w ogóle wyrywali go z tego mieszkania. On kłamał, że on ma jakieś spotkanie jeszcze jutro, jeszcze pojutrze i nie wyjechał.
Taka narkotyczna moc Paryża. Czy taki film robi się także dlatego, że mamy aktora, który jest w stanie udźwignąć taką rolę?
Jest to absolutnie bardzo istotny element. Myślę, że bez Eryka Kulmana nie zrobił tego filmu, bo mnie zależało na jednej rzeczy, obojętnie z jakim aktorem. Ten aktor musiałby grać naprawdę te utwory, bo mnie się wydaje, że aktorstwo polega na tym, żeby w pełni grać rolę, a nie udawać, że się gra, a tu wydawać z siebie jakiś dialog. Eryk psychicznie też jest bardzo podobny do Chopina. Jest też utracjuszem, jest też osobą niespokojną, a z drugiej strony nieludzko solidną, chociażby to, że przez 4 miesiące nauczył się grać tyle Chopina, czyli ma nieprawdopodobne zdolności. Cieszę się bardzo, że go spotkałem i tu przy drugim filmie. I ta korzyść jest obopólna, bo on gra ciekawe role, a ja mam wspaniałego aktora.
Gra chyba najlepsze role swojego życia u pana w tych dwóch właśnie filmach.
No tak się złożyło, ale to jest też aktor unikalny, także nie mogę go przyznać do Chopina w aktorstwie, ale z nim można się puścić przede wszystkim w taką niezwykłą przygodę w poczuciu, że on na pewno dowiezie. Niewiele jest takich aktorów. Może dlatego, że są ustabilizowani. Ważne jest to, że Eryk Kulm nie ma rodziny, bo zmarł mu ojciec i matka w tym samym czasie, chyba 3 lata temu. I on jest samotny, ma kłopoty właśnie chyba z miłością, bo nie ma stałego związku, nie jest ojcem, nie ma rodziny. Jest to też może złe, tylko to bardzo pomaga w procesie twórczym.
No coś niesamowitego, bo te postaci Kulm i Chopin bardzo się rymują.
Bardzo, dlatego to Eryk chciał bardzo zagrać Chopina, a ja chciałem bardzo zrobić biografię, żeby udowodnić, że można zrobić biografię nie tak państwowo-patriotycznie. I to mnie strasznie korciło cały czas. Tylko ja nie mogłem znaleźć tego bohatera. Ja myślałem o bardzo wielu, chciałem Piłsudskiego zrobić. Miałem różne takie pomysły, ale już mnie uprzedzono i powstały filmy, jakie powstały. Natomiast ten Chopin to jest w ogóle niesamowite, dlatego że u mnie w domu mieszkaliśmy cały czas w tej samej kamienicy, która nie została spalona w czasie wojny. Zostały wywalone jakieś wszystkie książki, bo podejrzewam, by używano je na papier toaletowy albo cokolwiek w czasie wojny, ale jedna została, bo była strasznie gruba i miała grube strony. I to był 4 tom w skórze oprawny, dwukrotna wielkość książki, album jakby, ale to była książka, pod tytułem Chopin Ferdynanda Hessika, 4 tom. I ja tego nigdy nie przeczytałem, bo co będę czytał 4 tom o Chopinie? Ale ten Chopin z tą zgłoską taką złotą Chopin cały czas był na tych półkach, bo on się wyróżniał, bo to jest taka wielka książka w skórze. To jakieś wydanie jubileuszowe z 26 roku. I nagle ten Chopin i ten Eryk, który marzył, żeby zagrać Chopina, i to, że znałem francuski, chodziłem do szkoły z wykładowym francuskim, jakoś się złożyło. I ten film nie powstawał bardzo długo. Ten film powstał z takiego impulsu. W sumie od idei do premiery to jest 2 lata i 8 miesięcy. Nie jest długo.
Wie pan, jak obejrzałem pański film, to uświadomiłem sobie, że tak wielkie filmowe przedsięwzięcie w polskim kinie to jest Jerzy Hoffman Ogniem i Mieczem, a potem Miasto 44 i teraz Chopin. Właściwie nie powstają takie filmy.
No ja muszę powiedzieć, że ja też bardzo walczyłem o Miasto 44, byłem producentem tego filmu, bo uważam, że nam się należą też filmy duże, drogie, z jakimś rozmachem, że my nie możemy się zamknąć tylko w takiej taniej, skromnej kinematografii, która z powodu pieniędzy porusza tylko tematy, które są kameralne. Ale to też jest film kameralny, w sensie pewnej intymności tego tematu. Natomiast trzeba nieraz pokazać, jak te światy wyglądały i nie tylko dzisiaj. No tak mi się wydaje, że trzeba sięgać gdzieś do...
To trzeba mieć dobrą ekipę, oddaną grupę ludzi takiemu pomysłowi. No już pomijam, że oczywiście bardzo duży budżet, bo jest niezbędny. Czy łód szczęścia, żeby to wszystko się zamknęło w jakiś poziom i rozsądek?
Ja już drugi raz bym przy tak dużym filmie nie wszedł do tej samej wody, bo ja byłem producentem i reżyserem, ja to okupiłem ciśnieniem 200 po prostu w pewnym momencie. Ale tak, otoczyłem się z przyjaciółmi i francuskimi, i polskimi. Większość to byli przyjaciele. Udała mi się rzecz niesamowita, która może wydać się panu śmieszna, że zakazałem używać komórek na planie. I udało mi się to, bo to zakazać to jest jedno, ale również francuska ekipa, kiedyś my przez miesiąc zdjęcia w Bordeaux mieliśmy i na Majorce, ja również zakazałem ekipie francuskiej i hiszpańskiej używania komórek. Znaczy ja jako reżyser nie mogę zobaczyć komórki, że ktoś rozmawia przez komórkę. Takie banalne to jest. I to uszanowano. I nam się to udało. Oni wyczuli, że to jest jakiś poważny temat, który robimy i może trzeba uszanować taką prośbę. No to była prośba, no to nie był nakaz, tylko ja ich prosiłem, że mi zależy, że mnie to rozprasza, jak widzę kogoś, kto nie jest zajęty naszym filmem, tylko patrzy w komórkę, że się nie skupia. I to dotyczyło odwózkarza, rekwizytora, wszyscy. Nie miał nikt komórki na planie, łącznie z aktorem głównym, który jest cały czas w komórce w życiu prywatnym, a tamtej komórki nie było. I to też dało takie skupienie i poczucie może poszanowania tego tematu.
A to ciekawy przepis na dobrą realizację i ciekawy film. Odłóż komórkę, myśl i skup się.
Tak, absolutnie. Ten film powstał w niesamowitym skupieniu. W niesamowitym. Roman Polański oglądał ostatnio ten film i pytał się, ile kosztuje. Ja mówię, no 18 milionów euro. On mówi, nie, no, nie żartuj, że to jest niemożliwe. Jak na warunki francuskie oczywiście.
Że tak tanio.
Że tak tanio. On mówi, nie, to jest 60-70. No nie opowiadaj, że to kosztowało 18. Ja mówię, no Polak potrafi, kosztowało 18. A w Polsce traktowany to jest jako bardzo drogi film. Jest mi trudno o tym mówić, bo każdy mnie atakuje, że ile wziąłeś tych pieniędzy.
To ja mam dla pana na zakończenie naszej rozmowy propozycję, by powstał film o ważnym, nie tylko dla Polaków, a może dla Podkarpacia najważniejszym bohaterze, czyli Ignacym Łukasiewiczu. I myślę, że to jest absolutnie bohater na skalę pańskiego filmowego talentu, jaką pan dysponuje.
Niesamowite, co pan mówi, bo my byliśmy o krok od zrobienia filmu Łukasiewiczu. Jest scenariusz, wygrał taki konkurs chyba marszałka Podkarpacia. I mieliśmy go robić. Zabrakło nam 6 milionów, żeby zacząć zdjęcia. A miał być podobny do filmu w aurze Niech poleje się krew amerykańskiego. Czyli po prostu ropa, krew, błoto, śmierci. Bardzo dynamiczny film. No ale nie powstał. Może powstanie scenariusz. Jest tylko... Dzisiaj jesteśmy w kryzysie finansowym, jeżeli chodzi o kinematografię, więc jeszcze chwilę trzeba poczekać.